Mówiliśmy poprzednio o ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa. Te wstrząsające, jakże ważne dla nas wydarzenia opisane są w przedostatnim, 27 rozdziale Ewangelii Mateusza. W końcowej części tego rozdziału znajduje się relacja o pogrzebaniu Jezusa. Od 57 wiersza 27 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Pod wieczór zjawił się Józef, zamożny mieszkaniec Arymatei, który także należał do uczniów Jezusa. Udał się on do Piłata z prośbą o wydanie ciała Jezusa, na co Piłat zezwolił. Wziął więc Józef ciało, owinął w czyste lniane płótno i złożył w swoim nowym grobowcu wykutym w skale. Przytoczył ciężki kamień i zamknął otwór grobowca, po czym odszedł. A Maria z Magdali i ta druga Maria siedziały naprzeciw grobowca. Zgodnie z prawem żydowskim, nawet ciała przestępców nie mogły wisieć przez noc na krzyżu. Musiały być pogrzebane w tym samym dniu. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy: Ciała jego nie pozostawisz przez noc na drzewie, ale w każdym wypadku pochowasz go w tym samym dniu. Było to tym bardziej wierzące w wypadku Jezusa, gdyż na drugi dzień przypadał sabat. Zgodnie z rzymskim prawem krewni przestępcy mogli otrzymać jego ciało, żeby go pogrzebać. Jeśli jednak nie było takich krewnych, ciała porzucano na pożarcie dzikim zwierzętom. Nikt z krewnych Jezusa nie był w stanie zwrócić się o wydanie ciała, gdyż wszyscy byli Galilejczykami i nikt z nich nie posiadał grobu w Jerozolimie. Dlatego występuje tutaj zamożny Józef z Arymatii. Poszedł on do Piłata i poprosił, żeby oddano mu ciało Jezusa. On właśnie zatroszczył się o pochowanie go w grobowcu wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Czasami zarzuca się Józefowi, że dał Jezusowi grobowiec po jego śmierci, a nie bronił go za życia. Józef rzeczywiście był członkiem Rady Najwyższej, Sanhedrynu, o czym wiemy z opisu ewangelisty Łukasza. Łukasz podaje informację, że Józef nie zgadzał się z postanowieniem Rady i ich postępkiem. Czyżby to zebranie Sanhedrynu zwołane w nocy w domu Kajfasza było zwoływane według jakiejś specjalnej listy? Rzeczywiście trudno uwierzyć, żeby mógł się wówczas zebrać cały Sanhedryn. Możliwe, że Kajfasz powiadomił tylko tych, których obecności sobie życzył i dobrał zebranie tak, że byli obecni ci, którzy go popierali. Dlatego Józef nie miał prawdopodobnie żadnych szans, by bronić Jezusa tamtej nocy. A przecież pewne jest, że Józef wykazał wielką odwagę. Stanął przecież po stronie ukrzyżowanego przestępcy. Musiał narazić się na niechęć Piłata i na nienawiść i szyderstwa Żydów. Pod krzyżem były także kobiety. Ich miłość nakazała im iść za Jezusem w życiu i w śmierci. Kilka kobiet usiadło naprzeciw grobowca, w którym pochowano Jezusa. Kobiety dobrze zapamiętały to miejsce. Po sabacie, wczesnym rankiem, to one przybędą, żeby zabalsamować ciało Jezusa. Ale grób Jezusa będzie już wtedy pusty. W końcowych wierszach 27 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Następnego dnia, było to w sabat, arcykapłani i faryzeusze przyszli do Piłata i prosili go: Panie, przypomnieliśmy sobie, co ten oszust jeszcze za życia powiedział, że po trzech dniach wstanie z grobu. Wydaj więc rozkaz, aby zabezpieczono grobowiec aż do trzeciego dnia, bo jego uczniowie mogliby przyjść i wykraść ciało, a potem rozgłaszać przed ludem, że wstał z grobu. To drugie oszustwo byłoby o wiele gorsze niż to pierwsze. Piłat odpowiedział: Weźcie strażników i zabezpieczcie, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, przyłożyli pieczęcie i postawili straż. Urywek ten rozpoczyna się niezwykle ciekawym stwierdzeniem. Mówi, że najwyżsi kapłani i faryzeusze przybyli do Piłata w następnym dniu, który był dniem po święcie przygotowania. Według żydowskich obyczajów dzień rozpoczynał się od 6 wieczorem dnia poprzedniego. Dlatego sabat rozpoczynał się od 6 wieczorem w piątek, a ostatnie godziny piątku były zwane przygotowaniem. Znaczy to, że najwyżsi kapłani i faryzeusze zwrócili się do Piłata już w dniu sabatu. Jest oczywiste, że pogwałcili oni w ten sposób prawo sabatu. Rzadko który urywek Pisma Świętego wykazuje bardziej wyraźnie, jak głęboka była nienawiść przywódców żydowskich i chęć usunięcia Jezusa za wszelką cenę z ich drogi. Aby się upewnić, że rzeczywiście go usunięto, byli gotowi złamać nawet swoje najświętsze prawa, złamać sabat. Ci Żydzi przyszli do Piłata, mówiąc, że Jezus zapowiedział, że powstanie po 3 dniach. Wcale nie mówili, że liczą się z taką możliwością, ale według ich zdania uczniowie mogli przyjść w nocy, zabrać ciało i powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Zamierzali więc podjąć szczególne kroki dla strzeżenia grobu. Otrzymali odpowiedź Piłata: zabezpieczcie grób jak potraficie. Tak więc poczynili odpowiednie przygotowania. Wejście do tych grobowców w skale zamykane było wielkim, okrągłym kamieniem, podobnym do kamienia młyńskiego, który toczył się w wykutym rowku. Tam więc nałożyli pieczęcie i postawili przy grobie specjalną straż. Z jednej tylko rzeczy nie zdawali sobie sprawy, że nie ma na całym świecie takiego grobowca, który mógłby uwięzić zmartwychwstałego Chrystusa. Ludzie usiłujący nałożyć więzy Jezusowi Chrystusowi podejmują się zadania niemożliwego do wykonania. Tak jest i dzisiaj. Moc Chrystusa, zmartwychwstałego Pana, jest niewyobrażalna. On, zmartwychwstały Pan, jest władcą nieba i ziemi i to On ma moc, by kierować naszym życiem. Wielu ludzi wydaje się tego nie dostrzegać, ale to Jezus jest Panem naszego życia i śmierci. Ostatni rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się następująco. Po sabacie, w niedzielę o świcie, Maria z Magdali i ta druga Maria poszły zobaczyć grób. Nagle nastąpił silny wstrząs, bo anioł Pana zszedł z nieba, zbliżył się do grobu, odsunął kamień i usiadł na nim. Zjawił się jak błyskawica w śnieżno-białej szacie. Na jego widok strażnicy zadrżeli z przerażenia i zamarli w bezruchu. Wtedy anioł przemówił do kobiet: nie bójcie się, wiem, że szukacie Jezusa, który został ukrzyżowany. Tutaj go nie ma. Wstał z grobu, jak zapowiedział. Możecie zobaczyć miejsce, gdzie spoczywał. A teraz pobiegnijcie i powiedzcie uczniom, że zmartwychwstał i będzie w Galilei przed wami. Tam się z nim zobaczycie. To właśnie miałem wam powiedzieć. Do głębi wstrząśnięte, ale bardzo uradowane, odeszły od grobu i pobiegły zawiadomić o tym uczniów. Wtem Jezus zastąpił im drogę i pozdrowił je. Kobiety podeszły i w pokłonie pochyliły się przed Nim aż do nóg. Wtedy Jezus powiedział: nie bójcie się. Idźcie powiedzieć braciom, by poszli do Galilei. Tam się zobaczymy. Oto opowieść Ewangelisty Mateusza o pustym grobie. To, że Maria Magdalena i druga Maria były pierwszymi, które otrzymały nowinę o zmartwychwstałym Panu, odczuwamy jako coś szczególnie właściwego i słusznego. One przecież były pod krzyżem. One były obecne, gdy składano Jezusa do grobu. I teraz one otrzymują nagrodę miłości. Jako pierwsze z ludzi doznają radości zmartwychwstania. Czytając to opowiadanie, o pierwszych osobach na świecie stojących wobec faktu pustego grobu i zmartwychwstania Chrystusa, odczuwamy jak gdyby trzy nakazy konieczności. Po pierwsze, otrzymały one przykazanie, by uwierzyć. Musiały one uwierzyć. Nowina była przecież tak oszałamiająca, że wydawała się przekraczać możliwości uwierzenia, zbyt piękna, aby w nią uwierzyć. Anioł przypomina im obietnicę Chrystusa i wskazuje na pusty grób. Każde jego słowo jest zachętą do uwierzenia. I dzisiaj faktem jest, że dla wielu obietnice Chrystusa wydają się zbyt piękne, by mogły być prawdziwe. To wahanie można usunąć jedynie przez uchwycenie się słów Chrystusa, poprzez wiarę, poprzez zaufanie Jezusowi. Po drugie, muszą one podzielić się dobrą nowiną z innymi. Gdy już same odkryły fakt zmartwychwstania Chrystusa, ich pierwszym obowiązkiem jest rozgłaszać to radosne poselstwo, podzielić się z innymi słowami: idźcie, powiedzcie. To jest pierwszy rozkaz dla każdego człowieka, który odkrył prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. I po trzecie, mają cieszyć się, mają się radować. Słowo, którym powitał ich zmartwychwstały Chrystus, chairete, było normalnym słowem pozdrowienia, ale dosłownie oznacza ono: cieszcie się, radujcie się. Człowiek, który spotkał zmartwychwstałego Pana, musi żyć na zawsze radośnie. Przecież niezależnie od okoliczności może być pewien jednego, że wszędzie i zawsze będzie przy nim zmartwychwstały, zwycięski Pan. Dalej czytamy. Gdy kobiety były w drodze, kilku strażników dotarło już do miasta i o wszystkim, co się stało, donieśli arcykapłanom. Zwołali oni naradę z członkami Rady Najwyższej. Na tej naradzie postanowili przekupić żołnierzy, nie żałując pieniędzy. Kazali im rozpowiadać, że w nocy, gdy sen ich zmorzył, uczniowie Jezusa przyszli i wykradli ciało. Nawet gdyby gubernator dowiedział się o tym, nic wam nie grozi, zapewnili. My go o wszystkim uprzedzimy. Wzięli więc pieniądze i zrobili tak, jak im polecono. Taka wersja rozeszła się wśród Żydów i znana jest do dziś. Kiedy strażnicy, powróciwszy do najwyższych kapłanów, opowiedzieli im historię o pustym grobie, przywódcy żydowscy stali się bardzo nerwowi i wyraźnie źli. Czyżby to było możliwe, że cały ich plan spełzł na niczym? Uknuli więc prosty plan. Dali łapówkę członkom straży, aby rozpowiadali, że uczniowie Jezusa przyszli w nocy, kiedy ci spali, i ukradli jego ciało. Ciekawy jest przegląd wszystkich poczynań władz żydowskich w kierunku pozbycia się Jezusa. Najpierw używali zdrady, ażeby go uchwycić. Uciekli się do bezprawia, aby go osądzić. Użyli oszczerstwa przed Piłatem, aby uzyskać wyrok na niego. A teraz uciekają się do łapówek, ażeby zdławić prawdę o nim. I to wszystko nie udało się im. Rzymskie przysłowie mówi: magna est veritas et prevalebit, czyli wielka jest prawda i prawda zwycięży. Stało się już faktem historycznym, że żadne machinacje złych ludzi nie potrafią powstrzymać prawdy. Ewangelia jest większa niż knowania złych ludzi. Ewangelia to prawda o zwycięskiej mocy i miłości żywego Boga. Końcowe słowa Ewangelii Mateusza brzmią następująco. 11 uczniów poszło do Galilei, na tę górę, gdzie im Jezus wyznaczył spotkanie. Kiedy go zobaczyli, oddali mu pokłon. Ale niektórzy mieli wątpliwości. Jezus zbliżył się do nich i powiedział: została mi dana cała władza w niebie i na ziemi. Wy zaś ruszajcie w drogę. pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami, aż do końca świata. Doszliśmy do końca opowieści Ewangelii Mateusza. Słyszymy tu ostatnie słowa Jezusa, wypowiedziane do uczniów. W tym ostatnim spotkaniu Jezus uczynił trzy rzeczy. Po pierwsze, zapewnił uczniów o swojej mocy. Nic nie mogło znaleźć się poza obszarem władzy i mocy tego, który umarł i zwyciężył śmierć. Teraz więc uczniowie stali się sługami mistrza, Pana, którego władza na ziemi i w niebie nie może być już kwestionowana. Po drugie, Jezus dał im polecenie, posłał ich, aby cały świat pozyskali dla Jego uczniostwa. Jezus polecił zdobywać dla Niego wszystkich ludzi. I w końcu Jezus obiecał im swoją obecność. Dla 11 skromnych Galilejczyków musiało to być czymś niewiarygodnym, że to oni właśnie zostają wysłani na podbój świata. To, co słyszeli, zapierało im dech w piersiach, ale polecenie to było uzupełnione obietnicą. Jezus zapewnił swych uczniów: ja jestem zawsze z wami, aż do końca świata. Uczniowie zostali posłani, podobnie jak i my, dla wykonania największego zadania na świecie. Ale miała też być z nimi i towarzyszyć im największa moc na świecie, moc Bożej miłości, objawionej w pełni w Jezusie Chrystusie. Drogi przyjacielu, i my znamy treść nauczania i treść życia Jezusa Chrystusa. Wiemy, dlaczego poniósł On śmierć na krzyżu. Wiemy, że powstał On z martwych i że żyje jako zwycięski Zbawiciel i Pan. Bądźmy głosicielami, a co ważniejsze, wykonawcami Jego słów.